Od razu po południu wnet biegniemy na linię frontu na Ukrainie. Nowy rok, nowe wyzwania, chociaż problemy, zwłaszcza dla wojska rosyjskiego, jakby znane od dawna, nie tylko od 24 lutego roku ubiegłego, ale od stuleci, można by powiedzieć. Profesor Piotr Grochmalski, politolog Akademia Sztuki Wojny, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Z nowym rokiem.
Z nowym rokiem, ale dla Rosjan, jak powiedziałem, chyba stare problemy. Rosyjska armia nie może zdobyć Bachmutu, a największy kłopot, zdaje się, ma z zaopatrzeniem i sprzętem. Jak zwykle to logistyka, chyba najważniejsza rzecz na wojnie, kuleje u Rosjan. Tak można opisać sytuację na liniach frontu?
Z pewnością tak. No, skala przygotowanych do tego konfliktu zasobów. Zresztą według głównodowodzącego armią ukraińską mniej więcej Rosja gromadziła te zasoby przez ostatnie 4 lata. I one miały wystarczyć na operację maksymalnie 3-miesięczną. W związku z tym z oczywistych powodów te zasoby zostały wyczerpane. I kluczową kwestią stało się stałe uzupełnianie. Przy tej strategii realizowanej przez wojska rosyjskie, w zasadzie jak analizujemy doktrynę rosyjską, tą kluczową z 2014 roku, która przewróciła nieco wcześniejsze takie główne założenia prowadzenia konfliktów przez Federację Rosyjską, to tam my wyraźnie widzimy, że jednak w tych projektach prowadzonych konfliktów zasadniczym celem Federacji Rosyjskiej było oddziaływanie na całą przestrzeń przeciwnika, na całą głębię strategiczną danego państwa poprzez różnego rodzaju mechanizmy, bo przecież nie tylko militarne, ale pozamilitarne, na przykład finansowanie i kierowanie różnego rodzaju organizacjami, partiami politycznymi, ruchami społecznymi, to też wiąże się zarówno z tym, co było jeszcze historycznie wpisane w doktrynę Trandafilowa, a więc człowieka, który tworzył fundamenty sowieckiej sztuki wojennej, jego koncepcja głębokiej operacji jest w zasadzie tym, co później Gerasimow realizował w tej swojej strategii, nowej strategii, którą tak przedstawił w 2013 roku już jako Gerasimow, jako nowo mianowany szef sztabu przez ministra Szojgu. Więc w tej całej logice Rosja z góry zakładała, że po pierwsze będzie to bardzo szybka operacja z wykorzystaniem supernowoczesnych narzędzi, a więc systemów punktowego uderzenia na wroga, no, ale równocześnie uderzenie w całą infrastrukturę informacyjną, w głębię strategiczną przeciwnika, no i oczywiście z wykorzystaniem różnego rodzaju tych działań, które miały poprzedzać uderzenie, a więc w zasadzie zniszczenie państwa jest kluczem w tej doktrynie wojennej Federacji Rosyjskiej, bo do tego się sprowadza jakby zasadniczy cel, czyli ubezwłasnowolnienie, zniszczenie, degradacja całego państwa. Nie chodzi o zwycięstwo militarne, tylko chodzi o zniszczenie wszelkich zdolności do funkcjonowania państwa, do obrony tego państwa. No i nie ulega wątpliwości, że po prostu zarówno armia rosyjska, czyli w tym wymiarze militarnym, jak także w tym wymiarze politycznym, czyli Putin, ponieśli klęskę. To w tej chwili to jest jakby sprzątanie po tej gigantycznej katastrofie czy klęsce całych założeń politycznych, a także militarnych, które były u początku tego konfliktu, a teraz jest budowanie do tej katastrofy kolejnych mniej lub bardziej udanych takich scenografii, które mają tłumaczyć chociażby te szokujące wydarzenia, które miały miejsce ostatnio, jak zabicie czy też masakra zgromadzonych rekrutów, którzy mieli dopiero być przygotowani do działań w szkole zawodowej w wyniku ostrzału punktowego Według samych Rosjan, według tych najnowszych ich danych, 89 osób zginęło. Miejmy świadomość, że nawet przy tych wcześniejszych podawanych przez Federację Rosyjską danych mówiących o 63 ofiarach, to była największa strata, do której Rosja się przyznała, jednorazowa strata poniesiona przez Federację Rosyjską od początku agresji na Ukrainę.
Także ubiegłego roku, czyli tej pełnoskrojowej inwazji nie tylko przez 8 lat, ale do czegoś innego jeszcze Rosjanie się przyznają. Jewgenij Prigożyn przyznał, że jego najemnicy z grupy Wagnera, formacji paramilitarnej, którą to on współtworzył, czy w ogóle tworzył, stał u jej początków, że te oddziały nie są w stanie zdobyć Bachmutu, a winę na to z Prigożyn obarcza jednostki liniowe wojsk Federacji Rosyjskiej. Na ile jest tak, panie profesorze, że teraz nastąpi jakaś dekompozycja, że w ramach braku sukcesów na froncie jedne formacje będą oskarżać inne?
No to już było widać, to przesilenie kilka dni wcześniej, kiedy grupy Wagnera wezwały wsparcie lotnicze po raz pierwszy, czy jakby przyznały się do pewnej bezsiły. No, oni mieli być tym wzorem, oni mieli pokazywać, jak walczyć. Zresztą te formacje rzeczywiście, do których Prigożyn długo się nie przyznawał, a z których teraz jest dumny, bo to jest przecież element oddziaływania w tej polityce wewnętrznej. Przecież otworzył to wielkie centrum w Petersburgu, przy którym były ogromne problemy. A teraz przy okazji właśnie sytuacji, z którą mieliśmy do czynienia dosłownie w ostatnich dniach. Z jednej strony było to ta ustawka Putina, który w Rostowie nad Donem, czyli tam, gdzie się mieści centrum Południowego Okręgu Wojskowego, a w zasadzie tego okręgu, który odgrywa kluczową rolę w większości działań właśnie na tym teatrze działań południa i częściowo na froncie wschodnim, chociaż tam dominują formacje centralnego i zachodniego okręgu wojskowego, jeśli wziąć pod uwagę jednostki, które głównie działają chociażby w obszarze światowym, chociażby 4. Dywizja Pancerna, wchodząca skład pierwszej gwardyjskiej armii pancernej, ale mieliśmy spektakl, bo z jednej strony właśnie Putin, który wręcza krzyż świętego Jerzego, czyli sięga do czasów Katarzyny II, z wielką pompą, który wręcza sztandary pierwszemu i drugiemu korpusowi, czy formacją Ługańska i Doniecka, podkreślając, że one stają się częścią formacji rosyjskich, bo dotąd tak nie było. No i z drugiej strony mamy dokładnie w tym samym czasie spektakl, kiedy Prigożyn jedzie na ten cmentarz w kraju krasnodarskim do Baskińskiej. Tam stworzono cmentarz właśnie dla grupy Wagnera, no bo formalnie oni są nielegalną formacją, w związku z tym nie można ich chować z honorami wojskowymi. No i po wielkich bojach właśnie w tej miejscowości jest kolejny cmentarz, no bo tych ofiar, tych zabitych Wagnerowców jest coraz więcej. No i właśnie na tym cmentarzu, podkreślając ten fakt takiego nierównego traktowania i takiej hańby związanej z tym, że ci ludzie, którzy tak dobrze walczą, którzy dają życie, to nie ma dla nich nawet tego centymetra ziemi, żeby ich pochować z honorami. I robi cały ten spektakl, jedzie na front, czyli robi to, co kiedyś zrobił Putin, bo jak sobie przypomnimy, jak on został tym namaszczony przez Jelcyna jako ten PO prezydenta, to co on zrobił? No, zapakował się w samolot, później wziął najbliższych, no i pojechał na front do Czeczenii, aby świętować żołnierzami w tej atmosferze właśnie podniosłej, podkreślać patriotyzm. No i tutaj ten PO prezydenta pokazuje, jaki ma być ten przywódca. Jedzie i świętuje żołnierzami trudy prowadzonej przez nich tej operacji, bo to też niby nie była wojna. A teraz Putin bezpieczny siedzi właśnie w centrum dowodzenia Południowego Okręgu Wojskowego, a Prigożyn, ten bandyta, ten człowiek, który siedział przecież w więzieniach Związku Sowieckiego, nie za poglądy, ale za bójki, za kradzieże, miał wysoki wyrok. No i to ten bandzior, którego Putin uczynił swoim szczególnym, ważnym bardzo instrumentem prowadzenia polityki, bo przecież grupy wagnerowskie były wykorzystywane w wielu miejscach na świecie, A te siły, które Prigorzyn zbudował także dla Putina, a więc te fabryki troli, dokonywały chociażby ataków na Stany Zjednoczone podczas kampanii wyborczych, ale także atakowały Polskę, atakowały wiele państw europejskich.
Panie profesorze,
mamy do czynienia z takim zderzeniem tych dwóch symboli.
Panie profesorze, naszym gościem profesor Piotr Grochmalski. Na ile jest tak, że teraz te wystąpienia Prigorzyna, no nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy tak wyraźnie i tak ostro są atakowane siły zbrojne Federacji Rosyjskiej, są atakowani dowódcy, mówiąc dokładnie, jest pokazywana ta nierównowaga, że tutaj bardzo ofiarnie walczą Wagnerowcy, czyli głównie ci bandyci, którzy wyszli z więzień na wolność tylko pod tym warunkiem, że będą walczyć na Ukrainie, że oni się starają, dają siebie wszystko, giną masowo na tym froncie, no a właśnie nie ma efektów, nie ma wsparcia, nie ma woli współpracy ze strony wojsk Federacji Rosyjskiej. To wskazuje na jakieś przesilenie wewnątrz elity rządzącej na Kremlu.
No, miejmy świadomość, że z tych 12 armii, które Rosja zaangażowała z wojsk lądowych, to tą 13 armią właśnie są grupy Wagnera, które łącznie ich wielkość to jest w granicach armii, czyli 50 tysięcy wojska. Z tego około 40 tysięcy to są rzeczywiście ludzie z wysokimi wyrokami, wyciągnięci z więzień.
Bo to mordercy, gwałciciele to nie są, w dużej części to nie są osoby, które robią krótkie wyroki, bo ci mają perspektywę wyjścia i chyba mniej więcej wiedzą, co ich może spotkać na Ukrainie, a tylko te osoby z wysokimi wyrokami mają szansę, czy mają jedną szansę wyjścia właśnie poprzez formację Wagnera.
Ale są też potwierdzone przypadki, kiedy oni wypuszczani w określony punkt, bo daje im się laptopy i oni małymi grupami mają szukać tych czołych miejsc, mają przerywać, czy też stara się wejść w głąb pozycji ukraińskich. Ci, którzy wycofują się z tego, co jest potwierdzone, to są zabijani, czyli to powrót do tych stalinowskich metod, jak pamiętamy, Stalin też wykorzystywał więźniów gułagów, aby wysłać ich na front, a ci, którzy nie szli do przodu, próbowali uciekać, to byli zabijani przez formację NKWD, więc jakieś podobieństwo jest w tej stylistyce, ale to napięcie, które rośnie rzeczywiście na Kremlu, które jest związane z tym, że coraz więcej osób widzi, że Putin nie buduje perspektywy, nie ma wyjścia, że rzeczywiście Rosja jest w tej chwili pod ścianą i w zasadzie jedyna jego koncepcja to jest taka trwać, właśnie w końcu Zachód no, nie będzie w stanie długo z nami rywalizować. To jest w tej koncepcji Gerasimowa jest ten moment, że trzeba wykorzystywać właśnie w społeczeństwach zachodnich instrumenty państw, instrumenty demokratyczne, a więc opozycję, eskalować napięcia. No i w zasadzie to jest to, co później tak publicznie wyraził Karaganow, czyli taki ideolog kremlowski, który pokazał, że my z Zachodem i tak gramy, bo wykorzystamy instrumenty demokratyczne niszcząc te państwa od środka. No i w zasadzie Putin w tej chwili liczy na takich ludzi jak Henry Kissinger, który skandaliczny tekst napisał w The Spectator, gdzie on w zasadzie mówi, że on jest przeciwko osłabianiu radykalnemu Federacji Rosyjskiej. Trzeba myśleć o budowaniu przyszłości z Federacją Rosyjską jako bardzo istotnym elementem stabilizacji, bo przez 500 lat Rosja była solidnym gwarantem stabilizacji i bezpieczeństwa.
To panie profesorze, przerwę, żeby te tendencje wykorzystać. Wydaje się, że Rosja musiałaby tą wojnę kontynuować na odpowiednio wysokim progu zaangażowania przez dłuższy okres czasu. Czy Rosja ma zasoby? Bo wiele osób mówi tak, to właśnie Rosja zmęczy Zachód, bo Zachód nie będzie miał odpowiedniej ilości amunicji, nowych środków, nie wprowadzi czy Stany, czy Europa Zachodnia swoich przemysłów obronnych na jakiś stan podwyższonej gotowości, a Rosja właśnie ma takie możliwości. Czy ma? Czy Rosja faktycznie jest gotowa na długą, materiałową, gospodarczą wojnę?
Nie jest gotowa i oczywiście w tej chwili Putin reaktywował, czy też nadał szczególną rolę, taki komisji wojskowo-przemysłowej, która ma właśnie mobilizować, czy w zasadzie przekształcać społeczeństwo i gospodarkę w te cechy podobne do społeczeństwa sowieckiego z okresu II wojny światowej, ale pamiętajmy, co zostało wymazane zupełnie z historii, że po pierwsze wtedy Rosja otrzymała gigantyczne wsparcie materiałowe w każdym wymiarze. No, dziesiątki tysięcy czołgów, samolotów, broni strzeleckiej, amunicji, butów, leków. To były ogromne ilości. To zostało jakby zupełnie wygumkowane z historii zarówno Federacji Rosyjskiej, o tym się rzadko też wspomina, jeśli chodzi o historię II wojny światowej widzianej z perspektywy Zachodu. Natomiast w tej chwili Rosja jest w gigantycznej izolacji. Zresztą jeszcze przed początkiem tej wojny w takim bardzo dramatycznym liście generał Leonid Iwaszow, którego naprawdę trudno podejrzewać o jakieś sympatie demokratyczne. Taki typowy sowiecki generał. Człowiek, który później był w bliskich relacjach jako taki do zadań specjalnych między Rosją a NATO, ostrzegał, że ta wojna doprowadzi do totalnej katastrofy, do niewyobrażalnej historycznie klęski, do izolacji Rosji liczonej w całe pokolenia, że to będzie nieprawdopodobna historycznie katastrofa, ale przede wszystkim będzie gigantyczna izolacja i także w tym wymiarze gospodarczym. Rosja nie podźwignie się z tego. No a Girkin, człowiek, który przecież w 2014 roku dla Rosji podbijał Ługańsk, Donbas, ten człowiek, który marzył o tej wielkiej Rosji, dzisiaj jest tak radykalny w swoich ocenach, już nie tylko dotyczących Szojgu, nie tylko dotyczących Gierasymowa, ale dotyczących samego Putina. On mówi, że w zasadzie Rosja już jest na skraju totalnej katastrofy, przypominającej sytuację z lutego 1917 roku, a więc z tych buntów w armii, z tej sytuacji, która skończyła się bezcaryzmem, to znaczy w zasadzie zakończeniem gigantycznej czy długiej dynastii carskiej, no i ten okres rządu tymczasowego. On mówi, że za chwilę się pojawi w Rosji Kiereński, ale ten Kiereński podda Rosję, no i wtedy zwycięskie wojska wkroczą i Rosja stanie się państwem, które się już nie podniesie z tej katastrofy, do której obecne elity zmierzają. Mówi, że w zasadzie Putin zbudował taką alternatywę. Albo ja, albo katastrofa. I rzeczywiście w tym ostatnim przekazie z tego wystąpienia Putina, on to tak jakby przedstawiał, że przed nami jest, nie ma alternatywy. Musimy wygrać, dlatego że przegrana dla Rosji oznacza totalną katastrofę, koniec Rosji. W związku z tym, no każdy patriota...
Kłopot tylko w tym, że Putin, tak jak każdy z nas, jak każdy człowiek, jest bytem nietrwałym i prędzej czy później odejdzie.
Oczywiście, no, tym bardziej, że jednak rośnie ta presja na niego i wyraźnie widać jego brak koncepcji, brak tej strategicznej koncepcji, a z drugiej strony wyraźnie też widać, że rośnie na korzyść Ukrainy ta różnica, jeśli chodzi o poziom technologiczny, jeśli chodzi o nowoczesność systemów uzbrojenia. To ta dysproporcja systematycznie rośnie, co zresztą widać, jeśli chodzi o systemy obrony powietrznej czy przeciwrakietowej.
A to na tym skończmy, panie profesorze. Ostatnie pytanie o tą kolejną armię, o czym mówił Walerij Załużny, czyli pierwszy żołnierz Ukrainy, szef sztabu Wojsk Sił Zbrojnych Ukrainy, że gdzieś jest szykowana kolejna armia, padają różne cyfry, 200-300 tysięcy żołnierzy, że Rosja spróbuje jeszcze raz i może spróbuje bardzo mocno przy użyciu nowych sił. To jest możliwe? Rosja ma gdzieś tam szkolone w tej chwili kolejne armie, które mogłaby rzucić na albo na ten odcinek frontu, który jest obecnie otwarty, albo na jakiś inny odcinek frontu, żeby przełamać opór Ukrainy.
No, podobnie wyraża się Aleksandr Syrski, czyli ten w zasadzie główny, ten człowiek, który stał za sukcesami, zarówno jeśli chodzi o batalię kijowską, jeśli chodzi o charkowską czy chersońską, no bo to jest człowiek, który w polu jakby dowodził formacjami ukraińskimi. No, rzeczywiście Ukraina trzyma w odwodzie, stąd jakby nie, stąd nie wprowadza wszystkich zdolności w linię, bo Ukraina buduje swoje, tak, buduje potencjał odpowiedzi na ewentualne tego typu uderzenie. Rzeczywiście nawet jak się uważnie obserwuje blogi rosyjskie, to widać materiały pojawiające się z poligonów na Syberii, gdzie ci żołnierze są szkoleni, to jest w granicach od 150 do 200 tysięcy żołnierzy, którzy są zdecydowanie gorzej wyszkoleni, dlatego że problemem dla Rosji stał się deficyt podoficerów. To zresztą jedna z przyczyn wielu klęsk, bo brak podoficera sprowadza się od razu do degradacji sprzętu. Nie ma kogoś, kto na bieżąco nie wspiera tych żołnierzy, nie uczy ich obsługi coraz bardziej złożonego sprzętu, więc ta degradacja sprzętu po stronie rosyjskiej to jest także konsekwencja tego, że jest ewidentny brak kadry podoficerskiej. Część przecież kadry wyciągnięto ze szkół oficerskich, podoficerskich Federacji Rosyjskiej, rzucono ich na linię frontu. No i w konsekwencji są gorzej wyszkoleni, gorzej wyposażeni. No i w związku z tym Rosja liczy na ten cud. No, Putin jest w tej chwili tak jak ten Hitler, liczy na ten cud, liczy na te 14 armata. W związku z tym pojawiły się w mediach rosyjskich różnego rodzaju przebitki, że te 14 armata już jest na Ukrainie. No ale kilka miesięcy temu otwarcie mówiono, że ten projekt jest zarzucony do co najmniej do 2024 ze względu na cały szereg problemów technicznych. Jeszcze 4 lata temu już mówiono, że to jest konstrukcja zakończona, później cały szereg problemów z armatą i silnikiem, który nie taki, no bo ten, który miał być o sile 2000 koni mechanicznej, to nie ten. No w związku z tym
wszystkich tych armat, te 14 zdaje się jest kilkanaście sztuk, 20, może maksymalnie 20 parę. To i Niemcy mieli czołgi bardzo potężne i bardzo duże. Właśnie w takiej ilości to się nijak nie sprawdziło na polach bitew. Panie profesorze, tu stawiamy kropkę. Profesor Piotr Grochmalski, politolog, Akademia Sztuki Wojennej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję również.